Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dokoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wam daję ducha, po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone. A gdym prorokował, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu. Ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o Synu człowieczy, i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego. I poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. Oto słowo Boże.
Ta wizja doliny pełna martwych kości jest symbolem stanu ducha Izraelitów, którzy znaleźli się w niewoli babilońskiej. Zdali sobie sprawę pod wpływem proroka Ezechiela, że to jest owoc ich grzechów. Już po nas, po całej wielkiej naszej misji, jaką Bóg miał w stosunku do narodu wybranego, do potomstwa Abrahama. Wszystkośmy zmarnowali. Być w niewoli babilońskiej to tak jak przed czasami Solidarności żyć w ustroju komunistycznym. Brat ze wschodu nas kocha i na pewno z objęć nie wypuści. Tutaj głęboko nie wolno oddychać w Polsce, bo też jesteśmy w objęciach kochającej partii. I gdyby ktoś powiedział, że będziemy, powiedzmy, za rok, za dwa lata wolni, no to by tak, o. Tak samo Izraelici w niewoli babilońskiej, bez szans. A Bóg mówi: ja was tutaj wyprowadziłem po to, żebyście uwierzyli proroków, że w słowie proroków, w ogóle w słowie Boga idzie Bóg. Realizuje to, co ogłasza. Wprawdzie byście wykańczali proroków, mordowaliście, no ale teraz już niewolę nie macie szans tego robić, a miłość Boża jest nie taka jak miłość ludzi, tylko jest miłością ponad, bezinteresowną, nieuwarunkowaną, to się mówi. Czy jestem dobry, czy zły, miłość Boża jest jak słońce, która nie jest uwarunkowana, czy pada na piękne kwiaty, czy pada na kałuże gnojówki i ją wysusza, z niej czyni ziemię żyzną. zdolną przyjąć kwiaty. Nieuwarunkowane. To jest taki wiodący, najważniejszy fragment, który mówi o tym, że Słowo Boże niesie życie, nie tylko sakramenty święte. Z przykrością stwierdzam, że ten mszał będzie kiedyś zmieniony, modlitwy. Wy tego nie zauważacie, ale zawsze się dziękuję za życie Boże w sakramentach, w sakramencie. A nigdy nie ma tego, że życie Boże idzie także w Słowie. I to najpierw w Słowie. To jest jeszcze teologia trydencka, przedsoborowa. Jak przyjdzie epoka Ducha Świętego, to wszystko będzie przeredagowane. Ale mnie osobiście, ja to odmawiam z pewnym zakłopotaniem, świadom, że to troszeczkę powinno być lepiej zredagowane. Mieli świątynię Salomona, jedną z siedmiu cudów architektury czasów starożytnych. Zostało im Słowo Boże, które dawało mi światło nadziei w niewoli babilońskiej. I tam w niewoli babilońskiej narodziła się pierwsza część mszy świętej, liturgia Słowa. Jak wrócili z niewoli babilońskiej, świadomi, że ważne jest Słowo Boże, to światło, bo ono jeszcze ciągle karmiło obietnicami, a świątynia była nieodbudowana, pobudowano synagogi. Gdy było ileś tam mieszkańców we wsi, już była synagoga. Oczywiście były to skromne, coś wynajmowało jakiś pokój. Zbudowali sobie proste pomieszczenie, żeby się spotykać. I w synagogach było czytanie Pisma Świętego. Gdyby było dobre czytanie, to oczywiście, że poznaliby, na jakiego Jezusa Chrystusa, na jakiego Mesjasza mają czekać. No ale czytali wybiórczo fragmenty, tak jak my zresztą teraz czytamy wybiórczo fragmenty. Pojęliśmy wszystko, co trudne, co kłopotliwe. Czyli zachowujemy się jak ludzie w restauracji. Jadłospis, to zjem, tego nie zjem, to zjem, tego nie zjem. Dlatego trzeba będzie przygotować lekcjonarz, który by całość dał do konsumpcji. Czy ci odpowiada, czy masz nadkwasotę? W swoim sumieniu musisz słuchać. Wszystko strawić. W niewoli babilońskiej powstała liturgia słowa i weszła jako pierwsza część mszy świętej, pierwsza część mszy świętej jakby 3 lata działalności Jezusa Chrystusa, który przepowiada. W tym, co przepowiada, już niesie życie, niesie wiarę, nadzieję, miłość. Ale pamiętam, jak wróciliśmy z Syberii, było to w Bełżcu, to widziałem, jak chłopi na początek mszy świętej przychodzą do kościoła, a jak już przychodziły czytania, to wszyscy uciekali z kościoła. Był taki kąt za dzwonnicą i tam palili papierosy. Jak ksiądz skończył kazanie, wracali. No ale ksiądz nie miał problemów z tym, bo może miał poczucie, że słabo mówi. Bo być na mszy świętej, to być w momencie konsekracji. To już był na mszy świętej. A słowo się nie leczyło. Jak zdążył na ofiarowanie, to już był na mszy świętej. No ale się nie spowiada, że jest późno. Tak nie ceniliśmy słowa, tak nie umieliśmy dawać życie w Słowie. Mimo że teologia Słowa Bożego jest w liturgii mszy świętej pięknie przedstawiona. Bo popatrzcie, jak zaczynamy Ewangelię, to wszyscy wstają, bo ktoś wchodzi. Kto wchodzi? Bo kapłan mówi: Pan z wami, Chrystus zmartwychwstały, wchodzi na to nasze spotkanie w sposób szczególny, żeby głosić, żeby uzdrawiać, żeby zapowiedzieć drugą część Eucharystii. No ale kto z nas myśli, jak ksiądz mówi: Pan z wami, wstajecie, że to chodzi o teologię Słowa Bożego, że Jezus rzeczywiście tylko szuka wierzącego. Ksiądz ględzi, wierni czekają, kiedy skończy z nogi na nogę. I Pan Jezus, to z czym przyszedł, odchodzi. Nie jest to przeżywanie obecności zmartwychwstałego Chrystusa. A chodzi o to, żeby przeżywać obecność Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tę dolinę pełną kości, czyli ludzi martwych, żeby już przez przepowiadanie ożywiać, ogłaszać. Jestem Panem życia, powiesz mi wszystko, co martwe w Twoim wnętrzu, w Twojej rodzinie, jakie masz kłopoty, oddaj mi, powiesz. Wtedy jest to oznaką Twojej wiary. Nie uwielbiasz przez wiarę, że ja mogę, że ja chcę. Dolina pełna kości to każda świątynia, chciałoby się powiedzieć. No, z wyjątkiem. No, są małe wyjątki. No i nic nie szkodzi, że jest mało was tutaj. Bo na ten temat będzie dzisiejsza katecheza, jak odczytamy jeszcze Apokalipsę. Odczytamy fragment z proroka Ezechiela, rozdział 37. O dolinie pełnej kości mówi, że Bóg idzie w Słowie, by dokonywać tego, co to Słowo mówi. Dokładnie to samo chce dokonać. A nie, żebyśmy sobie studium zrobili. On przychodzi zwiastować. I mamy mówić amen, tak Panie. Chcę, żeby to Słowo w Tobie się we mnie realizowało.
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Wybawia mnie Twoja prawica, Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi. A wiatr nie wiał po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem na czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Z pokolenia Judy 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena 12 tysięcy, z pokolenia Gada 12 tysięcy, z pokolenia Asera 12 tysięcy, z pokolenia Neftalego 12 tysięcy, z pokolenia Manasesa 12 tysięcy, z pokolenia Symeona 12 tysięcy, z pokolenia Lewiego 12 tysięcy, z pokolenia Isachara 12 tysięcy, z pokolenia Zabulona 12 tysięcy, z pokolenia Józefa 12 tysięcy, z pokolenia Beniamina 12 tysięcy opieczętowanych. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają. Zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt. I na oblicza swe padli przed tronem. I pokłon oddali Bogu, mówiąc amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami. Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli. I powiedziałem do niego, ty wiesz. I rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał. Bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu. I poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Oto Słowo Boże.
W tym kolejnym fragmencie Apokalipsy świętego Jana Apostoła Duch Święty, Duch Zmartwychwstałego Chrystusa odsłania nam kolejną chytrość szatana, którą się posługuje po dziś dzień bardzo skutecznie w Kościele, żeby niszczyć dzieło Jezusa Chrystusa. Za głowę wypowiedzią odsłania kolejny fortel. Wprawdzie diabeł zimienia nie je, żeby nie był bystry, ale jednak jest bystry. Na czym jego bystrość polega? Trochę nas dziwi, zakłopotanym słuchamy to wymienianie 12 synów patriarchy Jakuba, który po swoim nawróceniu ty wracał do ziemi obietnicy. Tę noc, którą całą spędził na modlitwie do Boga, zostało mu zmienione imię na Izrael. Jakub został nazwany Izraelem. Mądry i mocny Bogiem. Przedtem był Jakub. Złośliwi mówią, że Jakub to tyle samo, co oszust. Oszukiwał brata, oszukiwał Boga, oszukiwał teścia. Wszystkich po kolei oszukiwał. I wreszcie to się na nim tak skropiło, że wraca bogaty, zamożny do ziemi ojca Abrahama i tymczasem mu donoszą już właśnie z całym pokaźnym oddziałem wyrusza na jego powitanie Ezaw. No i całą noc woła do Boga, podzielił swoich ludzi na grupy, na tego, jak tę grupę zniszczy, to jeszcze mi tam inna ocaleje. Znowu działa. Oczywiście prezenty mu wysyła. A Bóg mu powiedział, idź sam bez żadnej straży, ogłocony, bezbronny, malutki jak ten mały paluszek. No i twój brat Ezaw, jak cię zobaczy bezbronnego, mówi, to z kim to ma walczyć. A ja mu tam w sercu wleję miłość do ciebie. I zaskoczył, ten jeszcze mu się kłaniał co kilka kroków. No to kogo to niszczyć? Czy siła jest w pokorze? Pokorny człowiek nas sobie powinie dookoła palca. Ale taki hardy, który przyjdzie i powie, tego to my też. Mam takie zęby. Istotnie tak jak Pan Bóg mu podsunął, tak się stało, że siła jest w wyznaniu grzechów, siła jest w pokorze, to się liczy w oczach ludzi, to się liczy też w Bogu. Pamiętam, jak na Kulu w czasie wakacji, w stołówce już innej, nie profesorskiej, ale dla księży, studentów, pojawiła się grupa młodych Niemców. Nazywali się grupą pokuty. Pracowali bezinteresownie w majdanku, porządkując majdanek, pieląc chwasty, w duchu pokuty. Ja wiem, jak z jaką sympatią księża profesorowie, którzy jeszcze w czasie wakacji tam byli, odnosili się do nich, jak na nich patrzyli. A te siostry, które obsługiwały do stołu, najpierw im podawały obiadzik, a później dopiero nam. Wszystko z sympatii, bo oni się przyznali do grzechu ich narodu i chcieli jakoś Polakom dać satysfakcję. Ogromne ogromne piękno w tym było. I oni z kolei tacy usłużni, grzeczni, uśmiechający się. Potężne wrażenie. Ogromna siła była w tym. Jakub. I ten jeden ze starców tym razem, według mnie, to był Jakub, którego Bóg zmienił imię, bo zmienił naturę na Izrael, z którego synów wywodziło się 12 pokoleń izraelskich. A dlaczego ta wymianka w nieskończoność? I każdy z nich tam począł 12 tysięcy. O co to chodzi? Tej nudnej wyliczance. Właśnie w tej nudnej wyliczance jest temat podany. Temat katechezy tego 7 rozdziału. Ba Jezus w Ewangelii go rozwija. Ba on jest aktualny po dziś dzień. Że zbawienie w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie idzie przez świętą resztę. Temat jest podany w fakcie, że w rodzie Jakuba, patriarchy, narodził się Józef, ostatni, przedostatni właściwie, który miał dziwne dary, charyzmaty. On się cieszył, z radości opowiadał i rodzicom w obecności braci. Rodzice tym nie byli zachwyceni, zwłaszcza ojciec, ale go karcił, ale go bardzo kochał. A bracia zazdrościli, bo ojciec obryzował Józefa, bo narodził się z niepłodnej jego żony, wymądlony. I zazdrość, zawiść sprawiła, że go sprzedali do Egiptu. A Bóg był w sercu Józefa tak, że zawsze był przy Bogu, mimo że był skrzywdzony. Nie grzeszył. I Bóg go nie tylko, że wyprowadził z więzienia, ale stał się prawą ręką Faraona. Zbawił od głodu nie tylko Egipt, ale ościenne narody i nawet swój ród. Przykład zbawiania przez świętą resztę. Wystarczy mi jeden człowiek żyjący mną, wierny mnie, święty, żebym ja zbawiał grzeszników, łącznie z ohydnymi braćmi. A zatem temat rozdziału 7 to jest kolejny sposób szatana. Szatan w kościele zawsze namawia nas z kapłanem do ilości. O ilu było na rekolekcjach i liczą. A ilu na msze święto chodzi. 2 razy do roku zdaje się liczą kapłani. I oczywiście zawyżają, tak, i wysyłają. Przychodzi to do kurii, o za mało, to wysyłając do Rzymu jeszcze zawyżają. Mają dar matematyczny, mnożenia i wysyłają do Rzymu. Przychodzi nominacja na biskupa. No, no nikt tak pięknie nie pracuje jak ten biskup w diecezji. Ja jak mnie współbracia pytali, jak wróciłem do jakiegoś miasta, gdzie pracowałem, ilu miałeś studentów na obozie biblijnym? Jak odruchowo mówiłem, ale najpierw w ogóle nie liczyłem, bałem się liczyć. To wiecie z historii Dawida, ale pytałem kuchnię, która liczyła. Powiedziała, musiała wiedzieć, ile tam posiłków przygotowujecie. Tyle i tyle. Pytałem z trwogą, żeby jakaś zaraza nie padła. Na lud nie obniżyła ich. Szatan w kościele dba o ilość, o statystyki. Że było dużo wiernych w kościele, na mszach świętych, uczniów na lekcji religii. W związku z tym wzięliśmy katechizację w szkole, żeby znowu statystyki, ilość. A Chrystus zbawia świat przez jakość. Wystarczy mi jeden Józef w Egipcie. Na ustach i Egipcjan wszystkich narodów będzie Bóg Jahwe. To dzięki Jahwe, Bogu, w którego wierzy Józef, nie umarliśmy z głowy. Dlatego jest to wymienieni są synowie patriarchy Jakuba, inaczej mówiąc Izraela, żeby przypomnieć temat świętej reszty. Bo co z tego, że cały świat będzie zastawiony na cześć Boga świeczkami, a żadna się nie będzie palić, nie będzie ognia. Co z tym? Musi jedna zapłonąć, żeby od niej zapaliły się wszystkie na całym świecie. A Satan mówi, nie, no ważne te świeczki na cześć Boga. No ale się nie palą, nie, no to się tam może zapalą. Ale to się nie ma. Kardynał Wyszyński przez całe lata opowiadał mi świadek spotkań jego z katechetami. Proszę księży, ja dzień i noc dziękuję Bogu za to, że lekcje religii są przy kościołach. Tam rzeczywiście jest formacja, tam już jest selekcja. To, co było przed wojną w szkołach, to tylko formacja ateistów, wrogów kościoła. Bo tam wszyscy musieli, religia była na poziomie matematyki, wiedzy, a wiara nigdy nie może być na poziomie jakichś przedmiotów. Bo Bóg zbyt szanuje wolność człowieka, godność osoby ludzkiej. Ty mnie wybierz, przychodząc na religię, wybierz. I wtedy ja ci się dam. Ja cię napełnię sobą. Na szczęście ja jeszcze, jak pracowałem, a prowadziłem studentów zawsze ostatniej klasy ze szkół średnich, nieraz tylko maturzystów, przychodzili z wyboru. Żadnych problemów z dyscypliną, żadnych. Słuchani, pytającym. I to było szczęście. A dzisiaj wielu kapłanów jest leczonych, nie wiem, czy słyszycie to, jest leczonych, bo wysiedli nerwowo. To nie jest nauka religii, tylko walka z demonem. No i po co to? Komu to? Po ci Boży ludzie, młodzi ludzie, głowę spuszczają między nogi w ławce i siedzą cicho, bo niech wstaną w obronie katechety, czy zainteresowa, to go zatłuką na przerwę. Nadzą mu tak poparcie. Jest to katastrofa totalna. Nie ma potężniejszego narzędzia niszczenia kościoła, jak lekcje religii, zwłaszcza w tych wyższych klasach w szkole. Ilość, bo musi być. Wykorzystaliśmy czas Solidarności i wskoczyli do szkoły. I napiszemy do Watykanu. Szkoła religii. Tylu i tylu uczniów. Boże, co za kłamstwo. Co za tragedia. Szkoda, że wtedy, kiedy episkopat podejmował te decyzje, nie przyszedł na ten świat kardynał Wyszyński, nie walnął pięścią w stół i powiedział, waraz stąd. Bo tak naprawdę to też zależy wam na pensjach dla wikarych, a nie na kwestii Boże. Tylu kapłanów spowiadających się u mnie, przyjeżdżających do mnie z bólem, z rozpaczą, a takich bożych, taki jeden z odnowy w Duchu Świętym, naprawdę kapłan, mówi, pójdę jako proboszcz, pójdę z Chrystusem, modlił się w drodze, przed drogą, modlił się i mówi, proszę Ojca, to nie. To można walczyć, bój stoczyć, ale gdzie lekcja religii? Jest moda na kontestację. Moda. Więc szatan namawia nas na metody duszpasterskie. Ile? 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 Ile świeczek jest? A się żadna nie pali, to mniejsze. Ale są świeczki w kościele. Na religii są. A że żadna nie płonie, zmartwychwstałym Chrystusem, to nie jest istotne. Chrystus zmartwychwstały, poczynając od czasów patriarchów, dał nam katechezę, nie ilość, ale jakość. Ja pracuję nad jakością i to uratuje świat. W momencie, kiedy zapowiadałem pod Cezareją Filipową, że ja zrealizuję z Księgi Proroka Izajasza, 7 pieśni o cierpiącym słudze Jahwe, zrealizuje 4 Ewangelie. W krzyżu pokonam cztery wielkie stworzenia rodziny ludzkiej. Bo taka i będzie potęga Ducha Świętego, mego zmartwychwstania we wnętrzach ludzkich. Że dam duchową miłość, duchową płodność Ewangelii Mateusza. Nie trzeba będzie sięgać po przemoc, bo będzie miłość łagodna. Że tak jak Ezawowi ręce opadły, zeskoczył z konia, przywitał się, popłakali się obaj. Pokora mu pokonała łagodność. Bo Jakub przed nim mówił, możesz mnie zabić. Przyznaję się, wyznaję swój grzech względem ciebie. Kłaniam się. Jezus mówił, zachowaj sobie te krowy, te owce, te kozy, któreś mi chciał dać. Przyjeżdżaj, zamieszkamy obok siebie. Jesteś moim bratem. Opuścił go cały gniew. Jezus w Ewangeliach, w każdej z Ewangelii, mówi, że Józef w Egipcie jego zapowiadał, że on przez bezgraniczną pokorę i ofiarę będzie rozbrajał pyszne ludzkie wnętrze pełne pychy. I on dokona zbawienia świata. Jeden. A później, jeśli stworzy Kościół, to Kościół świętej reszty. On jako święty przez zmartwychwstanie się obecni i zapali człowieczeństwo tego Bogiem. Bogiem zapali. I po to jest Kościół. Nie ilość martwych dusz. Nie ilość martwych dusz. Nie ilość martwych dusz i statystyki. Piękne. Dlatego w Ewangelii Jezus powie w programowej mowie: wy jesteście solą ziemi. Nie trzeba dużo soli, żeby potrawa miała smak, żeby zakonserwować. Wy jesteście światłością świata. Jeżeli w tłumieniu, no powiedzmy w Wieliczce, dwukrotnie byłem jako kleryk z Krakowa, tak sobie pomyślałem, a gdyby te światła tak ciach-ciach, jak i zwarcie, dlatego każdy z przewodników niósł pokaźnych rozmiarów lampę. I proszę Państwa, my to nosimy, bo niechby. Są awaryjne światła, ale niechby i awaria była awaryjna, to wtedy to i wychodzimy z labiryntu. Jeden człowiek, jedno źródło światła może ratować życie ogromnej ilości. Niech jeden człowiek zaświeci pięknym krzyżem. Tu jesteście zbawieni. Bóg was w nim życzy. A po co nam te tłumy z tytułami wśród kapłanów? Jeden ojciec pił sprawę, że świat do niego jeździł, pół świata. Podsumowujmy delikatnie, bo merytorycznie jest to strasznie mocne. Szatan będzie nas nabierał na ilość. Ilość. Na szczęście tutaj ilości nie ma, tylko jest jakość. Panie Jezu, widzisz, przypatrz się tej jakości. Nie trzeba reklam, jeżeli ktoś płonie Bogiem, to go ludzie zajmą. Zamordują go, zamęczą na śmierć. Pojadą nie wiadomo gdzie. Żeby uratować świat, zbawić świat, trzeba w kościele pielęgnować jakość. A więc wnioski. Nie może proboszcz mówić, ja mam tyle pracy w parafii, że jak się zgłoszą z odnowy w Duchu Świętej projekcji dla proboszcza, może byśmy tutaj wspólnotę odnowę założyli. Ale dajcie mi spokój. Mimo, że to nowe właśnie, przez to nowe, Chrystus zmartwychwstały chce powiedzieć, ja z was chcę uczynić znak. Przychodzą katechici z nauką na to, prowadzone proboszcza. To są takie odnawianie pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdy chodzi o formację. Ale ludzie, dajcie mi spokój. Ja jeszcze mówię, ale ksiądz proboszcz musi wejść jako główny prezbiter. No, to się nie liczy. I błogosławieni ci kapłani, którzy się otwierają na wszystkie nowe nurty. To nie są wcale ludzie święci w tych nowych nurtach. To nie są święci. Tylko ludzie łaknący świętości, niezadowoleni z siebie, łaknący. To się liczy dla Pana Boga. A trzeba dość długo tkwić w takich, żeby się najeść pokory i łagodności w stosunku do siebie, do innych, sobą nie gardzić, ponieważ mnie Chrystus umiłował. Wcale apostołowie nie byli święci, kłócili się i jeszcze podczas ostatniej podróży do Jerozolimy synowie Zebedeusza: Panie, już tuż Jerozolima, czy tak tam jako będziesz władzę, jako Mesjasz, ja po prawej, mój braciszek po lewej, że mam władzę, bo mamusi to nie odmówi. Ale poszli za nim. Więc we wspólnotach nie szukajcie świętych, tak jak niektórzy ojcowie jezuici. No, poznałem tych z odnowy, tych z nauk, na to poznałem. Tak sobie w sercu mówię. Oni tęsknią, a ty nawet nie tęsknisz. Dopiero wtedy, kiedy człowiek jest naprawdę, przyjął prawdę o swoim wnętrzu i Chrystus z krzyża stał się jedynym światełkiem w ciemnościach i jest szczęśliwy, że zaistniał krzyż, tak mi potrzebny. Chrystus przychodzi wtedy do jego wnętrza i zamieszkuje w nim, ponieważ ten człowiek już Chrystusa nie okradnie, nie zawłaszczy tego, co mu da Chrystus. Więc wiara się realizuje, jak pamiętacie, mówiłem wam wielokrotnie, tu się spotykam z Chrystusem i teraz myślę sobie, że tak pójdę, no mniej więcej tak cały czas pod górę, a tymczasem jak Jezus mnie spotka, ja idę z latami do dołu, na ostatnie miejsce, gdzie jest On, krzyżu. Jak w krzyż oczytam prawdę o człowieku i prawdę o Bogu, który mnie umiłował, wtedy On we mnie zamieszkuje. Już idę do góry, ale mocą Chrystusa zmartwychwstałego obecnego we mnie. To jest droga klasyczna duchowości. Droga oczyszczenia, oświecenia na dole w krzyżu i zjednoczenia. Niektórzy też tutaj zaczęli przyjeżdżać, jak w soboty głosiłem, że stąd będą od razu po piątym spotkaniu wyjeżdżać święci, ponieważ im to nic nie dawało. Ułożmy stale kubro zimnej wody i pomyli na głowę. No nie wiem, to po co też. Odpuścili sobie i żłopią ten świat. Pomyje tego świata. Odeszli paść świnie. Drogi Boże, nie są łatwe, ale po co dźwigać ciężar iluzji? Po co dźwigać? Jak można być normalny, zwyczajny, utopiony w tych ramionach, które Bóg Ojciec rozwarł w Jezusie, w dwóch ramionach krzyża? Po co mam się zajmować sobą, jak On się mną zajął i ja się Nim cieszę? I mówię Mu, jak usłyszę w świętej lipce, że znowu nie jest tak, co tam. Znowu go wielbię. Jezu, bądź wielbią, Ty mnie wystarczysz. Bo święty prawdziwy nie wie, że jest święty. A jeżeli ktoś wie, że już jest święty, sztaniec szatana do kolejnego. Szatanów. Prawdziwy święty nie wie, że jest święty. Jakiś taki dowcipny wierszyk napisał Jan Twardowski na ten temat, o tych świętych. Jakieś takie stopniowanie. Dobrze, tu jeszcze jeden moment. Zwrócę uwagę. Bardzo mi się ten temat podoba. Ale naprawdę jesteśmy w Kościele w tych metodach duszpasterskich poszukani. Potem ujrzałem czterech aniołów. To są cztery ewangeliści stojących na czterech narożnikach ziemi. Cztery Ewangelia ogarniały całą ziemię. Powstrzymujących cztery wiatry ziemi, powstrzymujących konsekwencje grzechu przez miłosierdzie Chrystusa z krzyża. Aby wiatr nie miał po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo. Ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca. Myślę, że to jest archanioł Rafa, Ducha Świętego Chrystusa Zmartwychwstałego, mającego pieczęć Boga Żywego. No i nastąpiło to pieczętowanie. Pieczęć. Ta pieczęć to jest litera tau, ostatnia litera w alfabecie. i o tej pieczęci z litery tau, czyli która miała kształt krzyża. Jest mowa u proroka Ezechiela. U proroka Ezechiela, rozdział 9, mówi, że w Jerozolimie ten archanioł pieczętował pewnych ludzi, a innych zabijano literą. Tych, którzy biadali i płakali nad swoją grzesznością. Ci, którzy mieli świadomość grzechu. Świadomość grzechu. Przeczytacie sobie proroka Ezechiela, rozdział 9. Dzisiaj świat nie ma poczucia grzechu. W związku z tym Jezus niepotrzebny. A z nas znowu tak za bardzo Bóg nie emanuje, żeby drzwiami, oknami nam włazili do pokoju. Nie dali spać. Spokojnie odpoczywamy. Czyli dopóki nie opieczętują tych, którzy mają czterema Ewangeliami, którzy mają poczucie grzechu. Jeszcze ci pragną, są Bogu bezgranicznie wdzięczni za krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pieczęć otrzymujemy w momencie Chrztu Świętego. To jest litera ta. To są sakramenty święte, w których się nie powtarza. Nie powtarza się sakramentu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Te trzy sakramenty pieczętują nas. Że należymy do Boga. Że pragnęliśmy należeć do Boga. I ta święta reszta jest tak owocna, że potem żałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Taka jest owocność metody duszpasterskiej na zasadzie świętej reszty. Jeden człowiek, kilku ludzi. Dzieje apostolskie mówią o tym, że gminy chrześcijańskie były podziwiane i tam wszyscy chcieli, zgłaszali się, ja też bym chciał. Bo to ludzie byli nie tyle święci, tylko szczęśliwi Chrystusem w sobie. Nie wpatrywali się w luszcze, czy już tutaj, o jeszcze tutaj rdza. Boże, nie tam, to tam trochę podczyści. Tu, a już jaki też. Chrześcijanin nie zajmuje się sobą. Nie ma czasu, jest zbyt coś pięknego w nim. Tylko mówi do Jezusa, Jezu weź, co ci mogę dać? No wiesz, ty wiesz lepiej. To co Piotr po zaparciu się, bohatera Piotra ci daje. Weź mi na swój służej, weź mi. Tak, sedno już powiedziałem. Ewangelii nie będziemy czytać, bo już nabąknąłem, że Jezus po zapowiedzeniu swojej męki i śmierci, czyli że on dopiero przez ten czyn z wami, już się ucieka od tłumu z uczniami i próbuje ich przygotować na krzyż. Ale krzyż był zbyt wielkim szokiem. Ale to nic nie szkodzi. Jezus ich odnajdzie, wleje w nich Ducha Świętego, trzecią osobę Trójcy Świętej, który da nam Pismo Święte o Jezusie Chrystusie i powie, a czegoście więcej. Całe Pismo Święte wskazuje tylko na krzyż. I tego cudu potrzebuje świat. Przebaczania. I bycia szczęśliwym, nawet jak się jest takim marnym ludzkim strzępem. Czego sobie i wam życzę.